Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Jak polska prasa relacjonowała walki o Gdańsk 75 lat temu? Jak odnosiła się do niemieckiej ludności, która tutaj została? Jak starano się przekonać, że Gdańsk powinien znaleźć się w polskich granicach? O tym opowie już za chwilę profesor Grzegorz Berendt. Najpierw przenieśmy się do Warszawy. Konkretnie oddamy głos uczestnikowi Powstania Warszawskiego.
Oni to przeżyli.
1 czerwca obchodziliśmy 125. rocznicę urodzin Tadeusza Bora-Komorowskiego. Komendant główny Armii Krajowej, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych, premier rządu RP na uchodźstwie. To on w 1944 roku wydał rozkaz rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. W 10. rocznicę zrywu Radio Wolna Europa nadało cykl rozmów Jana Nowaka-Jeziorańskiego z generałem Tadeuszem Borem-Komorowskim. Wspominając pierwsze dni powstania, generał powiedział, że Niemcy wielokrotnie proponowali walczącym zawieszenie broni.
Po raz pierwszy parlamentarzyści niemieccy pojawili się przed naszymi pozycjami na odcinku Królewski 18 sierpnia. Doręczyli oni pismo od generała von dem Bacha, który wzywał nas do kapitulacji, obiecując prawa kombatanckie. W razie odmowy groził całkowitym zniszczeniem miasta.
Jak też brzmiała nasza odpowiedź?
Nie było żadnej odpowiedzi. Żyliśmy wtedy jeszcze wciąż nadzieją, że sytuacja może się zmienić w każdej chwili.
Generał Komorowski podkreślił, że jeszcze we wrześniu 1944 roku Sowieci zachęcali powstańców do zbrojnego oporu, obiecując rychłe wsparcie.
Rosjanie stale starali się utrzymywać nas w przekonaniu, że wkroczą do miasta lada dzień, lada godzina. 14 września o godzinie 8 wieczorem radiostacja lubelska nadawała znowu wezwanie, które kończyło się słowami: pomoc nadchodzi, walczcie dalej. Zwycięstwo jest bliskie, wytrwajcie.
Pomoc ze strony Rosjan nigdy nie nadeszła. Rosjanom zależało, żeby doszło do wyniszczenia najlepszego polskiego elementu rękami Niemców, mówił generał Bór-Komorowski.
Warszawa była przecież najsilniejszym ośrodkiem polskiego oporu. Że takie były właśnie intencje rosyjskie, wskazywała również ewakuacja ze stolicy na krótko przed powstaniem wszystkich wybitniejszych komunistów.
Powstanie upadło po 63 dniach krwawych walk. Generał Bór-Komorowski trafił do niemieckiej niewoli. Po wojnie zamieszkał z rodziną w Londynie, gdzie w latach 47-49 był premierem rządu RP na obczyźnie. Co ciekawe, by się utrzymać, Irena Komorowska założyła firmę szyjącą firanki, a jej mąż pracował jako tapicer. Generał zmarł w 66 roku.
Porozmawiajmy o faktach.
Radio Gdańsk rozpoczyna współpracę z Instytutem Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Badacze na co dzień i wykładowcy będą gościć co tydzień w naszej audycji. Dziś rozmawiamy z profesorem Grzegorzem Berendtem, wicedyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, który zbadał, co polska prasa pisała o Gdańsku 75 lat temu.
Możemy przekazy prasy polskiej z lat 44-45 podzielić na to, co miało miejsce do 12 stycznia 1945 roku i później. Dlaczego ta cezura? Cezura jest związana z ofensywą Armii Czerwonej, która po kilku tygodniach doprowadziła do rozbicia sił niemieckich na terenie Kujaw i Pomorza Gdańskiego i do zajęcia Gdyni, Sopotu i wreszcie Gdańska z końcem marca 1945 roku. Do 12 stycznia w prasie wydawanej na terenie tzw. Polski Lubelskiej, później szerzej Polski Ludowej, przedstawiano projekty nowych władz odnośnie przyszłych granic kraju. W prasie wydawanej z inspiracji komunistów ta wizja szerokiego dostępu do Bałtyku pojawia się już w połowie 1943 roku, gdy tylko Stalin przyjął taką koncepcję rekompensowania Polakom strat, które poniosą na wschodzie, gdy Kresy zostaną wchłonięte przez Związek Sowiecki, ziemiami Rzeszy i Wolnego Miasta. Po 12 stycznia już mamy do czynienia z taką dużą ilością notatek, informacji o postępach w walkach z Niemcami. Niemal co dnia pokazuje się informacja, jakie nowe miasto na Kujawach, na Pomorzu Gdańskim zostało zajęte. Nie ma informacji, bo być nie mogło, na temat tego, co się dzieje w samym mieście. Te informacje pojawiają się oczywiście dopiero po 20 marca, kiedy Armia Czerwona i nieliczne jednostki Wojska Polskiego walczą o złamanie niemieckiej obrony właśnie dzisiejszego Trójmiasta, Gdyni, Sopotu i Gdańska.
Czy tutaj byli jacyś reporterzy, którzy donosili, jak wyglądają te walki? Co pisano o tych walkach?
Pamiętajmy, że to czas wojny, funkcjonowania cenzury wojskowej, w związku z tym zbyt wielu szczegółów nie podawano. Natomiast po zajęciu już miasta pojawiali się dość szybko korespondenci. Co ciekawe, na łamach Rzeczpospolitej, Głosu Wolności, Robotnika, Zielonego Sztandaru, pism koncesjonowanych ówczesnych partii politycznych, drukowano również zdjęcia. Zdjęcia ciekawe, dzisiaj nieznane, pozostaje powiedzmy kwestią do wyjaśnienia, co stało się z tymi zdjęciami, w jakim archiwum one pozostają, bo jak przypuszczam, te egzemplarze opublikowane to tylko jakieś wybrane z całej serii zdjęć, które wówczas zrobiono. Byłaby to niezwykle ciekawa dokumentacja dosłownie pierwszych dni dzisiejszego Trójmiasta po złamaniu niemieckiej obrony. I to zdjęcia zrobione przez polskich korespondentów, a nie przez korespondentów sowieckich, których prace, zdjęcia są dzisiaj dość szeroko znane. Natomiast z prasy polskiej dowiadujemy się o rzeczach, które mam wrażenie w naszej świadomości gdańskiej, trójmiejskiej w ogóle nie funkcjonują. Otóż okazuje się, że dosłownie w kilka dni po złamaniu niemieckiej obrony w Gdańsku, w Warszawie 3 kwietnia odbyło się wielka, jak na owe czasy, manifestacja poświęcona zdobyciu Gdańska, podczas której występowali główni ówczesni oficjele Polski Ludowej. Następnego dnia w takiej zastępczej stolicy Polski, w Łodzi, odbyła się podobna manifestacja. I to, co zwraca uwagę w doniesieniach prasy krajowej z 30 marca, z tych pierwszych dni kwietnia 1945 roku, to traktowanie za pewnik przynależności Gdańska, Sopotu, Wybrzeża od Szczecina po Elbląg jako części odrodzonego, wyzwolonego spod okupacji niemieckiej państwa polskiego. Nie ma jeszcze postanowień Wielkiej Trójki, komunikatów, ogłoszeń, tym bardziej oczywiście postanowień traktatowych. Natomiast tu niejako mamy do czynienia z kreowaniem takiego obrazu, w którym właśnie całe wybrzeże od ujścia Odry po Mierzeję Wiślaną wraca pod polskie panowanie po setkach lat.
Już 31 marca Głos Ludu donosił: Gdańsk zdobyła Armia Czerwona. Ta wieść radością i wdzięcznością napawa serca Polaków. Od tej chwili i na zawsze na straży polskiej Wisły stać będzie w polskim Gdańsku polski żołnierz i marynarz. Gdańsk, przedmiot odwiecznych pożądań niemieckich. Gdańsk, o którym król Fryderyk Pruski mawiał, że kto go ma w swoim ręku jest gospodarzem w Polsce, wrócił do Rzeczpospolitej. Nie powtórzy się więcej tragedia Westerplatte. Już nigdy, jak to było we wrześniu 1939 roku, wojska niemieckie nie odetną Polsce dostępu do morza manewrem kleszczowym, ciosem z Prus Wschodnich i Pomorza. Bo nie będzie Niemców ni w Prusach, ni na Pomorzu, aż hen za Szczecin. Bo szeroki pas nadmorski Bałtyku będzie polski. Choćby nie wiem, jak wyrzekała się tych ziem na rzecz Niemców zdradziecka klika reakcyjnych emigrantów z Raczkiewiczem, Arciszewskim, Andersem i Sosnkowskim na czele. Będzie Polska miała szeroki dostęp do morza, bo taka jest wola ludu polskiego, bo tego chce cały naród, bo żołnierz pierwszej armii polskiej, walczący ramię przy ramieniu z żołnierzem radzieckim, już u brzegów Bałtyku wyrąbał dla Polski szerokie okno na świat. i czerpiąc siłę z morza, będzie rosła w potęgę Rzeczpospolita, wsparta o braterski sojusz ze Związkiem Radzieckim. Tak donosiła prasa już pod koniec marca 1945 roku.
Politycy wykorzystują prasę, swoje wystąpienia traktują jako narzędzie do wypracowania świadomości rodaków, przekonania o tym, że Polska ma prawo do tak szerokiego dostępu do Bałtyku. Tutaj też pojawiają się takie wypowiedzi, cytowane wypowiedzi polityków, ale też i komentarze publicystów, na przykład bardzo znanego przez wiele lat po wojnie publicysty Edmunda Osmańczyka, w których to wypowiedziach wskazuje się, że niezbędne jest też usunięcie ludności niemieckiej z tych terenów, że bezpieczeństwo Gdańska, Gdyni w przyszłości będzie możliwe tylko jeżeli ludności niemieckiej i państwa niemieckiego jako takiego nie będzie tak w dawnych Prusach Wschodnich, jak i na terenie Pomorza Zachodniego. Prasa bez wątpienia jest takim kreatorem poglądu o możliwości i konieczności stworzenia szerokiego dostępu Polski do Bałtyku.
W jaki sposób polska prasa traktowała na przykład Polaków, którzy wcześniej zamieszkiwali te tereny, no i Niemców, którzy no, czuli się tutaj u siebie, a zgodnie z postanowieniami powinni opuścić te tereny?
Postanowień jeszcze nie było. Do początku sierpnia 1945 roku, do ogłoszenia decyzji Wielkiej Trójki przyjętych w wyniku ustaleń konferencji poczdamskiej, nie było ustaleń co do zgody środowisk międzynarodowych na masowe wysiedlenie ludności niemieckiej z terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. Taka decyzja zapadła w Moskwie, taka decyzja została podjęta również w Warszawie i też władze Polski Ludowej, nie czekając na zgodę zachodnich mocarstw, zaczęły wysiedlać ludność niemiecką. Niemniej tej decyzji jeszcze nie było. To, co zwraca uwagę historyka, znającego nie tylko źródła prasowe, ale również inne, aktowe z tamtego okresu, to fakt, w zasadzie pomijania informacji o tym, ilu Polaków było w Gdańsku w momencie zdobycia miasta przez Armię Czerwoną. Ten aspekt jest w zasadzie przemilczany. Chociaż z dokumentów administracji polskiej z wiosny lata 1945 roku możemy poznać ustaloną liczbę osób zdefiniowanych jako Polacy. Wiemy, że było ich w czerwcu 1945 roku, po kilku miesiącach od złamania niemieckiej obrony, zaledwie 8,5 tysiąca. Tych Polaków, którzy tu cudem przetrwali, niekiedy byłych więźniów obozu Sztutow, jak też tych, którzy do czerwca przyjechali z regionów kraju, czy to indywidualnie, czy jako przedstawiciele agent państwowych. Więc bardzo niewielka liczba i być może ten mały udział ludności polskiej w stosunku do ponad 120 tysięcy Niemców, którzy tutaj nadal byli, sprawiał, że omijano ten temat. Równocześnie możemy między wierszami poznać ten stan, bo od samego początku pojawiają się wezwania kierowane do rodaków z innych regionów kraju, aby przybywali do Gdańska. I nawet sformułowano pewien plan, aby to robotnicza Łódź zasiliła Gdańsk nową ludnością i nawet o pewnym kontyngencie pisano, mianowicie o 50 tysiącach osób, które miały się tutaj pojawić.
Sprawa Gdańska jest sprawą całej Polski. Sprawa Gdańska jest rzeczą ambicji i honoru awangardy polskiego proletariatu, Czerwonej Łodzi. To cytat z artykułu zatytułowanego Polskiemu Gdańskowi Czerwona Łódź, który ukazał się w połowie czerwca 1945 roku w gazecie Robotnik.
Ale wyniki tej akcji propagandowej, mobilizacyjnej do początku lipca były bardzo, bardzo skromne, bo jak wskazywano, do Lipca przyjechało zaledwie 170 rodzin. Od kilku tygodni właśnie wzywano łodzian, aby wsparli repolonizację Gdańska. I to jest w jakimś sensie zrozumiałe, ponieważ miliony Polaków nie wiedziało w czerwcu, w lipcu 1945 roku, jaka będzie przyszłość Gdańska. I dopiero fala polskiej migracji ruszyła po 2 sierpnia 1945 roku, gdy alianci, nie tylko Sowieci, również Amerykanie i Brytyjczycy powiedzieli, tak, Gdańsk będzie częścią odrodzonego państwa polskiego.
Po zakończeniu walk Gdańsk, jak mówią świadkowie, był morzem ruin. Tak opisywał Śródmieście wspomniany przez profesora Grzegorza Brenta publicysta Edward Osmańczyk. Jeżeli już spłonęły i padły w gruzach wszystkie zaułki Starego Gdańska, całe Śródmieście, jeżeli zatonęły pod uderzeniem bomb Spichrze, gdańskie żurawie, jeżeli zginęło to wszystko, co przescone było krzyżackim charakterem władztwa u wyjścia Wisły, to my tego odbudowywać nie będziemy, ani nad zgliszczami łez ronić. Z Gdańska zostało tylko to, co posiada każdy międzynarodowy port, a więc urządzenia portowe, stocznie, fabryki, przedmieścia robotnicze. Więcej nam nie trzeba. Gdańsk zbudujemy wreszcie sami na polską modłę, a nie krzyżacką butę.
Gdy wspominano o skali zniszczenia Śródmieścia Gdańska, to równocześnie dodawano, ale we Wrzeszczu, w Oliwie, w Nowym Porcie są piękne, puste domy, które można zajmować. Zachwalano Sopot jako miasto praktycznie niezniszczone i informowano już latem, że miasto Sopot w 60% jest już zajęte przez ludność polską. Tym samym tworzono taką aurę, atmosferę sympatyczną dla Polaków z innych regionów, wskazując, że jest po co przyjechać na polskie wybrzeże, że to nie tylko morze ruin, ale też możliwości zbudowania nowego życia. Więc wprowadzono na łamach prasy rodzaj, powiedziałbym, takiej akcji reklamowej na rzecz polskiego Gdańska i bardzo chętnie wskazywano, że Gdynia, Gdańsk, Sopot odżywają i to odżywają w takim polskim duchu, to znaczy, że są uruchamiane kolejne miejskie instytucje, miejska infrastruktura, że rusza działalność kulturalna, że ruszają tramwaje.
Szkiełko i oko, czyli naukowo o faktach.
Po straszliwym doświadczeniu represji, eksterminacji podczas okupacji niemieckiej, to czego nie ma w przekazie prasy ówczesnej, to współczucia władz Niemców, również tych cywilnych. Autorzy podkreślają przede wszystkim, że to nie są już ci butni, aroganccy Niemcy, zwycięzcy okupanci. Że tych Niemców, których widzą na ulicach Gdańska i Sopotu, że ci Niemcy to ludzie potulni, wręcz przerażeni, zmarnowani, zawiedzeni. Wskazuje się, że dominują kobiety, dzieci i młodzież do 16 roku życia, osoby, jeżeli mówimy o mężczyznach, powyżej 60 roku życia i ewentualnie inwalidzi. I ten obraz ludności niemieckiej, jak więc do pewnego momentu nadal na pewno do początku sierpnia 1945 roku, a nawet i później, ludności statystycznie dominującej na tym terenie, jest taki nacechowany z jednej strony uczuciem niechęci i też takiej, ja bym nawet powiedziałbym, dokonanej zemsty sprawiedliwości. Znaczy to, w jakiej sytuacji znaleźli się Niemcy w Gdańsku i w Sopocie, jest przedstawiane jako akt sprawiedliwości, zapłaty za bezmiar okrucieństwa dokonanego przez okupantów niemieckich w latach 1939-1945. I też wskazuje się, że ta ludność ma zniknąć z Gdańska. I tutaj znajdujemy zapowiedzi tego faktu w wypowiedziach czy Bieruta, czy ówczesnego premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego, czy w wypowiedziach pierwszego wojewody Mieczysława Okęckiego. Oni zapowiadają jeszcze przed konferencją poczdamską i powtarzają to później, zgodnie z ustaleniami, które tam przyjęto, że ludność niemiecka z tego obszaru ma zniknąć. I tutaj warto wskazać na podkreślanie wysiłku Polaków, którzy przybyli do Gdańska, bo oto na łamach tygodnika Odrodzenia na początku września 1945 roku ukazał się list jednego z nich, który tak podsumowuje te tygodnie, miesiące pracy w Gdańsku. Bo my istotnie jesteśmy zapracowani ponad ludzką miarę. A choć brak nam techników, fachowych sił roboczy, a przede wszystkim pieniędzy, to przecież wierzymy, że my, gdańszczanie, wzniesiemy zręby wspaniałego polskiego Gdańska.
Kończymy już audycję, której gościem był dziś profesor Grzegorz Berendt, opowiadając o tym, co polska prasa pisała o Gdańsku 75 lat temu. Przypomnę, że tym samym rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Badacze, na co dzień wykładowcy, będą gościć co tydzień w naszej audycji. Zapraszam na kolejną już za tydzień, Marzena Bakowska.
Strefa historii.